Porozmawiajmy o zdrowiu.
Witam Państwa. Naszym gościem jest profesor Marcin Pasiarski, kierownik Kliniki Hematologii, Immunologii i Transplantacji Szpików w Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry pani.
Panie profesorze, nowotwory krwi, wśród nich między innymi białaczki ostre, o których mówiliśmy w poprzednim odcinku. Dziś białaczki przewlekłe. Czy to taki rodzaj nowotworu, który daje większe nadzieje na długie życie?
Nie chciałbym może w ten sposób chodzić, że jedna daje mniejszą szansę, druga większą. Ostre białaczki są bardzo agresywnymi nowotworami, które wymagają szybkiej interwencji, w przeciwieństwie do białaczek przewlekłych, których przebieg jest zdecydowanie wolniejszy i zdecydowanie mniej zauważalny też dla chorego. W obu tych typach białaczek ostrych i przewlekłych mamy szansę na długie życie z nimi, albo nawet można powiedzieć całkowite wyleczenie, bo można w ten sposób nawet o niektórych typach tych białaczek mówić.
Rzecz w tym, by szybko te białaczki zdiagnozować i wiedzieć, jak działać.
Tak, dokładnie. W przypadku przewlekłych białaczek limfocytowych, przewlekłych białaczek w ogóle, definicja jakby pozostaje ta sama. Jest to w dalszym ciągu nadmiar leukocytów. Tyle tylko, że różni się to, po pierwsze, te białaczki różnią się między sobą przebiegiem, czasem trwania, czasem od momentu, kiedy powstaje białaczka, do momentu, kiedy nadaje już jakieś objawy, agresywnością, a także same białaczki przewlekłe możemy podzielić na takie dwie duże grupy, przewlekłe białaczki szpikowe i przewlekłe białaczki limfocytowe. Oczywiście są jeszcze inne, różne odmiany, ale one są tak rzadkie, że myślę, że w tym momencie nie będziemy o nich mówić. Na samym początku powiedziałem, że są przewlekłe i że dużo czasu mija między tym, kiedy one powstają, a tym momentem, kiedy chory zaczyna się orientować, że coś jest nie w porządku. Czasami ten czas, w którym dochodzi do powstania białaczki, a czas, w którym mamy jakieś objawy, to może być nawet 10 lat. Nie zawsze oczywiście, to w skrajnych przypadkach tak jest, ale faktycznie czasami bywa tak, że mijają długie lata, zanim chory w ogóle ma jakieś objawy. No chyba, że wcześniej robi badania. I te badania faktycznie pokażą, że coś się dzieje nie w porządku. Ale nawet w przypadku, kiedy robi się badania, ten wzrost leukocytozy bywa na tyle niewielki, czyli ilości białych krwinek, że w dalszym ciągu nawet lekarz, który na to patrzy, lekarz czy rodzinna, a nawet niektórzy specjaliści też nie zwrócą uwagi na niewielki tylko wzrost leukocytozy, dlatego że ten niewielki wzrost leukocytozy, który towarzyszy na początku przebiegu tych białaczek, można wiązać z infekcjami, można wiązać z innymi stanami zapalnymi i bardzo długo nie pozostaje zauważony.
Tutaj pozwoli pan, panie profesorze, taka uwaga do wszystkich, którzy przychodzą z wynikami badań i mają podwyższone leukocyty, nie wpadamy od razu w panikę, bo
absolutnie
leukocyty
nie
podwyższone to
absolutnie
na przykład stan zapalny.
Tak, oczywiście, to może być infekcja gardła, to może być infekcja w układzie moczowym, to może być przewlekły stan zapalny stawów, to może być cokolwiek.
To nie jest białaczka.
To nie koniecznie od razu jest białaczka. Ale jak na początku powiedziałem, mamy dwa takie podstawowe typy. Białaczka, przewlekła białaczka szpikowa i przewlekła białaczka limfocytowa. Różnią się one z punktu widzenia biologii tym, z jakich komórek powstają. To troszkę może będzie tak na początku skomplikowane, ale postaram się to szybko wyjaśnić. Przewlekła białaczka szpikowa powstaje z komórek mieloidalnych, czyli z takich komórek, które powstają w szpiku i które odpowiedzialne są za produkcję jednego rodzaju komórek białych ciałek krwi, które my nazywamy granulocytami. Granulocyty, inaczej niektórzy na nie mówią neutrofile, to są takie komórki, które są odpowiedzialne za tak zwaną pierwszą linię obrony przeciwzakaźnej. I one są bardzo charakterystyczne, nawet jak się ogląda je pod mikroskopem, to myślę, że nawet jakby laikowi pokazać jedną i drugą komórkę, to z łatwością by je odróżnił i one również pełnią zupełnie inne funkcje. One przede wszystkim zajmują się wczesnym etapem odpowiedzi odpornościowej i niszczeniem bakterii, niszczeniem wirusów na etapie takim, kiedy jeszcze nie doszło nawet do wystąpienia objawów. One są bardzo wczesną linią obrony. Co ciekawe, w przewlekłej białaczce szpikowej dochodzi do bardzo charakterystycznych zmian genetycznej. Mianowicie w materiale genetycznym granulocytów, właściwie tam komórki macierzystej granulocytów, dochodzi do translokacji, my mówimy, powstania chromosomu Filadelfia, czyli translokacji, która dwie części białka, różnych białek, łączą się ze sobą, powstaje tak zwany gen fuzyjny BCR-ABL, a translokacja jest translokacją 922, tak to się nazywa, czyli został jeden kawałek chromosomu przeniesiony na drugi kawałek chromosomu i powstał nowy gen. Ten nowy gen, czyli białko BCR-ABL, ma charakter enzymu, który nasila proliferację, czyli namnażanie się tych komórek. One jak gdyby bez zewnętrznego sygnału zaczynają się mnożyć, ale co ciekawe, prawidłowo dojrzewają, czyli nie są komórkami jakby agresywnego nowotworu, który tylko się mnoży, ale to są w pełni funkcjonalne granulocyty. No tyle tylko, że zaczyna być ich coraz więcej. Na tyle dużo, że po pewnym czasie przebiegu samej choroby zaczynają wywoływać różne objawy. Te różne objawy wynikają z zajęcia różnych narządów. Najczęściej powiększa się śledziona, która zaczyna być powoli odczuwalna przez chorego jako dyskomfort w jamie brzusznej. Czasem dochodzi do niedokrwistości, ale na tych początkowych etapach stosunkowo rzadko. Czasem towarzyszy temu wręcz nadpłytkowość, a nie tylko mało płytkowość. I generalnie do upośledzenia innych linii komórkowych, czyli linii czerwonokrwinkowej, czy właśnie tej linii związanej z powstawaniem płytek, dochodzi bardzo późno albo też wcale jeszcze przed rozpoznaniem. Ale podstawowym problemem staje się nadmiar neutrofili, czyli tych granulocytów, czyli tych komórek, które powstają w przebiegu tej białaczki. Jest ich tak dużo w którymś momencie, że na przekraczają 100 tysięcy, 120 tysięcy, 150 tysięcy. Granulocyty mają niestety tą cechę, że są to duże komórki. Duże i w dodatku obarczone, może złe słowo obarczone, ale one w swoim wnętrzu zawierają bardzo dużo różnych ziarnistości, które mogą uwalniać. To niestety skutkuje tym, że przy tak wysokiej leukocytozie jest duża tendencja do tworzenia się zakrzepów i zatorów w naczyniach. I to zaczyna dawać objawy. A to zawroty głowy, a to bóle głowy, a to objawy związane z zatorowością w naczyniach na przykład kończyn dolnych, a to z jakimiś drobnymi udarami, czy nawet w krańcowych przypadkach dużymi udarami i nawet zawałem mięśnia sercowego. A w przypadku bardzo dużego nacieku szpiku, czyli jeśli tych komórek jest bardzo dużo, może dojść również do wyparcia innych linii komórkowych, ale to już w skrajnych przypadkach. Ale przebieg tej choroby może być różnie długi. On czasami może się zacząć w jednym roku, a dopiero za 2-3-4 lata dać jakieś tam objawy. Ja powiem szczerze, że chyba dla hematologów jest to ulubiona białaczka, jeśli można tak powiedzieć. A zaraz Państwu wyjaśnię czemu, bo na początku każdej rozmowy mówimy o tym, czy to jest wyrok. Nawet właśnie w przypadku przewlekłej białaczki szpikowej historia była dość skomplikowana. Dlatego, że na samym początku, kiedy rozpoznawaliśmy białaczkę szpikową i nie mieliśmy możliwości leczenia za wyjątkiem prostej cytoredukcji i ewentualnie przeszczepienia szpiku, była to jedna z najgroźniejszych białaczek, która po 2-3 latach przebiegu prowadziła mimo wszystko do śmierci chorego. Była ona zmorą. Jeśli chodzi o przewlekłe białaczki, praktycznie rokowanie było zawsze złe. Ale zmieniło się to w latach 90. ubiegłego wieku z różnymi perturbacjami, o których może, jak będzie okazja, to kiedyś jeszcze o tym powiem, ale z różnymi perturbacjami udało się stworzyć lek, który jest klasycznym lekiem, takim modelowym przykładem pokazania, jak można drobną cząsteczką, celując w konkretny gen, zmienić historię właściwie zarówno chorego, jak i choroby, jak i jej przebiegu. Stosując jeden lek, w dodatku podawany doustnie, który jest blokerem tego fuzyjnego białka, które powstaje w wyniku przemieszczenia się fragmentów genetycznych z jednego chromosomu na drugi, blokujemy go całkowicie. Zablokowanie tego jednego enzymu powoduje, że nagle te neutrofile przestają się namnażać. I to zupełnie. W ciągu dosłownie kilku tygodni ulega normalizacja morfologia krwi i chory właściwie łyka sobie jedną tabletkę, tak jak na nadciśnienie, do końca swojego życia, nie mając żadnych objawów choroby, ani żadnych konwencjonalnych, ani nawet niekonwencjonalnych, bo badania, które bardzo głęboko sięgają w obręb nawet genomu, nie udaje się stwierdzić, żeby jakakolwiek białaczka była. Jak bardzo skuteczny jest to lek, to proszę sobie wyobrazić, że nawet stosując techniki, najnowsze techniki biologii molekularnej, w tym PCR i śledzenie pojedynczych genów, jeśli chory jest dobrze prowadzony i dobrze odpowiada na to leczenie, nie stwierdzamy białaczki, nawet używając bardzo czułych metod genetycznych.
I ten lek jest, profesorze, stosowany u nas w klinice?
To już jest stosowany lek od kilkunastu lat z bardzo dobrym efektem. Zdarzają się oczywiście przypadki, kiedy występuje mimo wszystko oporność na ten lek, ale w ciągu kilkunastu lat, które minęło od, właściwie teraz to można powiedzieć, że 20 lat, odkąd został wprowadzony na rynek Imatinib, bo o nim mówię, to jest oczywiście nazwa międzynarodowa tego leku, produkowanych przez w tej chwili wiele różnych firm. Jeśli występuje oporność, mamy kolejne generacje tego leku. Jest to dasatinib, nilotinib, bozutinib, ponatinib i tak dalej, którymi możemy, jeśli dochodzi do utraty odpowiedzi, wymienić po prostu ten lek i najczęściej uzyskujemy znowu pełną odpowiedź. No jedyną taką dolegliwością dla chorego jest to, że co pewien czas trzeba po pierwsze pobrać krew, czasem co 3, co 6 albo co 12 miesięcy poprawić również szpik celem kontroli, czy odpowiedź jest w dalszym ciągu prawidłowa, ponieważ odpowiedź hematologiczna, czyli taką, którą jesteśmy w stanie stwierdzić za pomocą tylko i wyłącznie badania krwi, będziemy widzieć bardzo długo, nawet po nawrocie choroby, ponieważ lek będzie jeszcze stosunkowo częściowo działał i nie będzie widać tego w konwencjonalnym badaniu krwi, dlatego robimy zawsze badania genetyczne. Tym niemniej z najgorzej rokującej białaczki stało się to najlepiej rokująca białaczka i jest to dowód na to, jak bardzo inżynieria genetyczna połączona z zaawansowaną biotechnologią jest w stanie, celując molekularnie tylko w jeden malutki punkt w naszym genomie i w naszych białkach, praktycznie chorego wyleczyć. Co więcej, w tej chwili trwają badania, badania kliniczne nad tym, żeby u osób, które osiągnęły całkowitą remisję molekularną i całkowitą remisję cytogenetyczną, to są określenia, które my stosujemy dla oceny jakości odpowiedzi w tej chorobie. Jeśli taką odpowiedź chorzy utrzymują przez co najmniej 2, niektórzy mówią 3 lata, można próbować całkowicie odstawić lek i okazuje się, że u połowy chorych choroba już nie nawraca nigdy. W związku z czym, tak jak powiedziałem, z najgorzej rokującej choroby, jeśli chodzi o przewlekłe białaczki, stała się najlepiej rokującą. Jeszcze w latach 80. była naprawdę śmiertelną chorobą, której nawet przeszczepy szpiku niewiele były w stanie zrobić, dlatego że była na tą technologię dość mimo wszystko oporna. A tymczasem w tej chwili łykamy tabletkę, idziemy normalnie do pracy, na ryby, na spacer, gdziekolwiek,
na rower,
wspinaczkę wysokogórską czy czegoś. Całkowicie praktycznie choroba jest pod kontrolą, jeśli zażywamy tą tabletkę. Jest to bardzo spektakularny przykład tego, jak bardzo można biotechnologią i biologią molekularną zmienić bieg nawet najgroźniejszych nowotworów. Nie zawsze się to udaje, nie wszystkie choroby w ten sposób daje się leczyć, ale coraz więcej tak. No i mamy drugą grupę.
O właśnie, panie profesorze, to jest białaczka przewlekła, szpikowa, ale mamy też białaczkę przewlekłą,
limfocytową. I to jest zupełnie inna biologia jak gdyby tej choroby. Również obserwujemy wzrost leukocytozy, ale tym razem jak przyjrzymy się dokładnie tym komórkom, to mamy do czynienia z limfocytami. Czyli to są takie z kolei komórki, które również powstają w szpiku, ale swoją główną bytność, taką w organizmie człowieka, spędzają we krwi i w węzłach chłonnych oraz śledzionie. Tam znajduje ich się najwięcej, tam się też namnażają, tam są odpowiedzialne za powstawanie swoistej odpowiedzi immunologicznej, czyli już nie tej pierwszoliniowej, ale tej drugoliniowej, która jest zdecydowanie skuteczniejsza, efektywniejsza i która bardzo często, albo właściwie najczęściej prowadzi do eliminacji patogenu, który się dostał do naszego organizmu i są to bardzo już złożone komórki, które po pierwsze posiadają pamięć immunologiczną, one są w stanie sobie przypomnieć nawet po 20 latach, że miały kontakt z danym antygenem. Jednym słowem jest to ta najbardziej efektywna część układu odpornościowego. No i niestety tutaj czasami również dochodzi do rozwoju nowotworów, również w związku z powstaniem określonych zmian genetycznych w genomie, ale te zmiany tym razem są trochę bardziej złożone i nie są to pojedyncze zmiany, a tych celów molekularnych byłoby zdecydowanie więcej, ponieważ jedna z mutacji pociąga za sobą kolejną i tam ten mechanizm jest dużo bardziej złożony niż w przypadku przewlekłej białaczki szpikowej. Ale jest to również białaczka przewlekła. W związku z czym czasem bywa tak, że chorzy chorują na tą chorobę, jeśli nie robią badań, to nawet 10 lat i nie wiedzą, że ją mają. Pierwszymi objawami, które skłaniają chorego do tego, żeby zgłosić się do lekarza, oczywiście o ile nie robi systematycznie co roku badań okresowych.
Co polecamy
oczywiście, te badania trzeba robić. Ale jeśli ich nie robi, to najczęściej pierwszymi objawami jest osłabienie, jest uczucie takiego, trochę bardziej tutaj sam przebieg, jak gdyby choroby przypomina przebieg chłoniaków. Mamy utratę masy ciała, mamy poty nocne, mamy gorączki, które pojawiają się bez przyczyny, mamy zwiększoną częstotliwość infekcji i zakażeń różnych. Od banalnych po takie bardzo, mówimy, oportunistyczne, czyli rzadko spotykane w ogólnej populacji, wywołane przez bardzo rzadkie bakterie, albo też nawet przez bakterie, które same mamy na swoim organizmie. I tutaj problem, dodatkowo te limfocyty potrafią powodować powiększanie się węzłów chłonnych, co bardzo szybko zaczynamy odczuwać. To są szyjne węzły chłonne, to są węzły chłonne pachowe, pachwinowe. To sugeruje, że dzieje się już coś złego.
To
jest widoczne gołym okiem. Rośnie również śledziona, bo również tam się może namnażać, mogą się namnażać te limfocyty. I tutaj dodatkowym jeszcze takim aspektem jest to, że oprócz tego, że mamy wyparcie różnych linii komórkowych, dochodzi do niedokrwistości, małopłytkowości, to jeszcze wraca problem zakażeń. I to zakażeń, które nawracają, które trwają długo, które są mało podatne na leczenie antybiotykami, wymagają dużej ilości różnych antybiotyków stosowanych u danego chorego. Jednym słowem, ta choroba jak gdyby manifestuje się już w którymś momencie dużo, dużo bardziej. Najczęściej na szczęście wykrywana jest na etapie stosunkowo wczesnym, wtedy kiedy leukocytoza po prostu rośnie na 20-30 tysięcy. No i tutaj mamy trochę z kolei odwrotną sytuację, jeśli chodzi o przewlekłą białaczkę szpikową, a przewlekłą białaczkę limfocytową, dlatego że w przewlekłej białaczce limfocytowej czasami nie leczymy chorych, którzy mają i 200 tysięcy leukocytozy, ale jeśli nie mają innych objawów, czyli nie mają niedokrwistości, nie mają małopłytkowości, nie mają bardzo dużych węzłów chłonnych i nie mają zwiększonej częstotliwości zakażeń, bo to różnie przebiega u różnych chorych, wtedy pomimo bardzo wysokiej leukocytozy ich nie leczymy. Dlatego, że limfocyty z kolei są komórkami bardzo małymi i nie mają żadnych specjalnych ziarnistości w swojej cytoplazmie, więc mają bardzo małą skłonność do wywoływania zakrzepów, zatorów. Praktycznie mamy, ja powiem tak, że w naszej klinice mieliśmy rekordzistę, który miał milion i był prawie bezobjawowy. No, co nie oznacza, że takiego chorego nie trzeba leczyć. Dlatego my z kolei w przewlekłej białaczce limfocytowej czekamy bardzo długo z rozpoczęciem leczenia, do momentu wystąpienia tych objawów. No ktoś powie, no ale dobrze, no, dlaczego nie leczycie?
No właśnie, czyli stwierdzają państwo, białaczkę, że jest białaczka
i
mówicie pacjentowi, proszę iść do domu, będziemy pana, panią obserwować.
Z bardzo prostej przyczyny. W tym wypadku, tak jak powiedziałem, przebieg tej choroby czasami może być bardzo łagodny. 1/3 chorych nie będzie wymagała leczenia nigdy, bo ta leukocytoza wzrośnie, ale nie będzie narastała.
I będzie ta część chorych żyła latami.
Latami. 20, 30 i 40 lat. 1/3 chorych będzie wymagała leczenia, ale po dłuższym okresie obserwacji, kilkunastoletnim. I wreszcie 1/3 wymaga tego leczenia od razu, bo przychodzi już z nasilonymi objawami. Leczenie tej choroby wygląda już troszeczkę inaczej niż w przypadku przewlekłej białaczki szpikowej, ponieważ z reguły wymagana jest tutaj immunochemioterapia na początku. Wtedy, kiedy, jak powiedziałem, spełnione są kryteria, czyli kiedy mamy niedokrwistość już poniżej 10 gram na decylitr hemoglobiny, kiedy mamy małopłytkowość poniżej 100 tysięcy i kiedy mamy dodatkowo jeszcze powiększające się, właśnie jak powiedziałem, węzły chłonne, objawy ogólne choroby, czyli te poty nocne, infekcje itd. Wtedy wymaga ta choroba włączenia leczenia. I tutaj do czynienia z trochę innym jak gdyby mechanizmem, bo musimy włączyć, tak jak powiedziałem, immunochemioterapię, czyli oprócz leczenia immunologicznego, czyli podawania przeciwciał monoklonalnych, które są, to są takie specjalne przeciwciała produkowane, które są nacelowane dokładnie na daną komórkę.
I podaje się je w formie jakiej?
Podaje się dożylnie. W postaci dożylnej, w warunkach raczej szpitalnych, chociaż można czasami w trybie jednodniowym, żeby trochę choremu ułatwić życie, że tak powiem. To z jednej strony, z drugiej strony musimy podać też chemioterapię i są różne schematy tej chemioterapii. Mogą to być cytostatyki, najczęściej są to cytostatyki i po takim leczeniu indukującym z reguły chory uzyskuje remisję, która trwa różnie co prawda długo, ale z reguły, jeśli nie ma niekorzystnych zmian co do genetyki, wyjątkowo niekorzystnych, takich jak na przykład mutacja TP53. Wiem, że to brzmi jak brzmi, ale białko TP53 i mutacja jego genu powoduje, że ono otwór staje się oporne na wszelkie typy leczenia, ponieważ jest to białko, które jest tak zwanym strażnikiem genomu i które każdą komórkę, która jest narażona na jakieś niedobre warunki albo wystąpił u niej jakiś błąd typu właśnie taki, który prowadzi do białaczki, uśmierca tą komórkę. W przypadku mutacji tego genu nie ma tego mechanizmu wyłączającego i również to niestety powoduje dużą oporność na leczenie. Ale to się zdarza rzadko na początku choroby. Najczęściej podajemy immunochemioterapię i z reguły kilka, około 5-6 lat średnio trwa remisja po podaniu odpowiedniego schematu. W tej chwili, ponieważ mamy coraz to nowsze przeciwciała, te remisje są zdecydowanie coraz dłuższe, więc proszę sobie wyobrazić, że no powiedzmy, przy czym ta choroba występuje generalnie u osób, które średnia mediana wieku przy rozpoznaniu to jest 72 lata. Więc jeśli jesteśmy w stanie za pomocą leczenia spowodować jeszcze kilkanaście lat, to właściwie średnia wieku nie odbiega już wtedy od tej, która jest w normalnej populacji, czyli osób niechorujących. Natomiast zdarza się ta białaczka niestety też u osób wcześniej, 50 i 40 nawet roku życia i tutaj mamy już większy problem, no bo przedłużenie komuś życia, kto ma 40 lat o lat 5 czy 10, no to jest trochę jednak niestety mało. Ale na szczęście tutaj również jest duży postęp. Po pierwsze, możemy podawać kolejne cykle chemioterapii, jeśli ta choroba nawróci. A po drugie, w ostatnim czasie pojawiło się nie tylko wiele nowych przeciwciał, ale również leki celowane molekularnie w wiele różnych punktów, których ta białaczka ma w swoim genomie wiele. Do takich leków, które jak gdyby hamują namnażanie się tych komórek i powodują całkowitą remisję, należą inhibitory kinaz. Wiem, jak to brzmi, ale są to takie białka, które są to takie leki, białaczki, które blokują enzymy czy białka niezbędne dla funkcjonowania tego nowotworu. Do takich leków należy i ibrutinib, do takich leków należy venetoclax. Można by ich wymieniać dużo, bo jest ich coraz więcej i w badaniach klinicznych jest tych leków również coraz więcej. I one są niezwykle skuteczne, bo potrafią przełamać nawet oporność nowotworu ze wspomnianym wcześniej białkiem TP53 i w dalszym ciągu są w stanie spowodować całkowitą remisję. Co więcej, ponieważ należą do różnych grup, można je używać, jeśli jeden przestaje działać, można wymienić na kolejne. No tutaj jak gdyby troszkę jesteśmy w mniej uprzywilejowanej sytuacji wobec krajów zachodnich, gdzie większość tych leków jest refundowanych. U nas niestety to tak bardzo powoli postępuje, ale to nie miejsce i czas, żeby w tej chwili o tym mówić. Perspektywy generalnie leczenia również tej białaczki są dość obiecujące, dlatego że po wyczerpaniu nawet linii tej z chemioterapią możemy przejść do inhibitorów kinaz, potem do inhibitorów białek BCL, które też pomagają zabijać te komórki i tak dalej, i tak dalej. Co więcej, w niektórych krajach zachodnich stosuje się, i takie są zalecenia międzynarodowych grup związanych z leczeniem przewlekłej białaczki limfocytowej, zalecane są również używanie w tak zwanej pierwszej linii, czyli zamiast chemioterapii używamy przeciwciała monoklonalnego plus inhibitory kinaz, a czasami nawet dwa różne inhibitory kinaz, i to powoduje, że remisje uzyskiwane w ten sposób trwają wiele naście lat, a ponieważ rozwój badań nad tą białaczką jest bardzo dynamiczny, należy sądzić, że za te paręnaście lat będziemy mieli mnóstwo kolejnych leków, bo one już są w badaniach w tej chwili, więc tutaj jak gdyby ci chorzy są również, o ile mają dostęp do tych wszystkich leków, mogą spokojnie również funkcjonować. Najczęściej udaje się przywrócić pełną czynność szpiku. Trochę gorzej niestety jest z przywróceniem pełnej czynności układu odpornościowego. Dlatego u tych chorych stosujemy wiele różnych substancji, od immunoglobulin podawanych, żeby uzupełnić ich naturalny brak, po wreszcie takie leki jak profilaktyczna antybiotykoterapia, a nawet w tej grupie chorych my stosujemy nawet szczepienia przeciw różnym bakteriom, zanim rozpoczniemy leczenie, tak żeby mogli wytworzyć odpowiednie przeciwciała, które starczą im na wiele lat. Koniec końców u niektórych osób, które są stosunkowo młode albo bardzo młode i spotkała ich ta choroba, po uzyskaniu całkowitej remisji, ale w drugiej wznowie, nie w pierwszej, bo czasami nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak długo będzie trwała ta remisja. Jeśli ona będzie trwała 15 lat, to nie ma się gdzie spieszyć. Ale jeśli jest jednak nawrót choroby, to w drugim nawrocie po uzyskaniu całkowitej remisji dążymy do wykonania allotransplantacji, bo jest to jedyna metoda, która może wyleczyć. Ale koniec końców proszę zwrócić uwagę, że zarówno w jednej chorobie, jak i w drugiej chorobie nikt nie mówi o tym, że należy rozpaczać. Należy zgłosić się po prostu do lekarza i do hematologa. Na szczęście mamy tyle różnych metod leczenia, że większą część tych chorych jesteśmy w stanie bardzo dobrze kontrolować ich chorobę i bardzo dobrze i skutecznie przywracać ich do normalnego funkcjonowania, tak, że mogą normalnie powrócić do pracy i właściwie prawie nie pamiętać o tym, że taka choroba jest.
Panie doktorze, bardzo dokładnie pan wyjaśnił w poprzednim odcinku i w tym, czym jest białaczka, na czym polega rozwój tej choroby, a czy medycyna wie, dlaczego chorujemy na białaczkę, co takiego się dzieje, czy są jakieś czynniki, może zewnętrzne, może genetyczne, które powodują, że dana osoba zapada na białaczkę.
W 100% nie wiemy, jakie czynniki wywołują poszczególne białaczki, ponieważ z reguły są to, mówimy, choroby polietiologiczne, czyli takie, których jest wiele różnych czynników, działa w wielu różnych inklinacjach, jak gdyby. Natomiast jest tak, że mamy pewną wiedzę na temat pewnych czynników, które na pewno wywołują. To wspominałem wcześniej o promieniowaniu ionizującym, o niektórych substancjach chemicznych. Ale w przypadku przewlekłych białaczek, szczególnie przewlekłej białaczki limfocytowej, bardzo duże znaczenie, oprócz tych wymienionych oczywiście, mają również przewlekłe stymulacja antygenowa. No, wiem znowu, że to brzmi trochę dziwnie, ale tak naprawdę chodzi o to, że bardzo często jesteśmy narażeni na jakieś antygeny w środowisku, które się powtarzają i które ciągle stymulują nasz układ odpornościowy, albo też sami chorujemy wcześniej na jakieś choroby autoimmunizacyjne, czyli takie, w których dochodzi do aktywacji układu odpornościowego przez własne antygeny.
Co to może być na przykład za choroba?
Ja powiem tak, w niektórych chorobach, może nie będzie to akurat przykład z białaczki, ale żeby to, bo to jest bardzo często spotykane w naszej praktyce codziennej. Chorzy na przykład, którzy mają RZS, dość często chorują potem na szpiczaka mnogiego. Dlaczego? Ponieważ cały czas jest stymulowany układ, który ma za zadanie odpowiadać produkcją przeciwciał. Im częściej on jest stymulowany, im bardziej, tym częściej musi dochodzić do przełączania różnych genów, żeby wytworzyć kolejne immunoglobuliny. W czasie tego przełączania różnych genów czasami niestety dochodzi do ich niebezpiecznych fuzji i powstania onkogenów. Zakładamy, że przewlekłe infekcje, niektóre wirusy, takie, które niekoniecznie występują u nas, ale nie niektóre owszem, ich przewlekła stymulacja układu odpornościowego u osób, które mają jakieś predyspozycje wcześniej genetyczne, może wyzwolić powstawanie klonów białaczkowych. Nie do końca wiemy, jak to działa u każdej osoby, jak gdyby z osobna. Preferencje dotyczące również występowania tej choroby mogą być rzadko dziedziczone, jeśli chodzi na przykład o przewlekłą białaczkę limfocytową, ale to dotyczy tylko wąskiej grupy chorych, około 2% jest tak naprawdę w jakiś sposób dziedziczona, natomiast większa część powstaje po prostu de novo pod wpływem czynników, czy to przewlekłych zapalnych, czy chemicznych, czy innych. Nie jesteśmy w stanie w 100% tego dokładnie określić i nie do końca mamy na te wszystkie w związku z tym czynniki wpływ, no bo nie możemy jednoznacznie wskazać tej przyczyny. Jedno jest pewne, zachowanie zdrowego trybu życia w każdym typie nowotworu będzie przyczyniało się do jego zmniejszonego występowania, dlatego zachęcamy do tego, żeby prowadzić zdrowy tryb życia, zdrowo się odżywiać, zdrowo funkcjonować i przede wszystkim, żeby mieć mniej stresu, ponieważ każdy stres, to jest dość enigmatyczne zawsze powiedziane, ale każdy stres osłabia układ odpornościowy, a to układ odpornościowy odpowiada za nadzór onkologiczny, więc osłabiony nadzór onkologiczny sprzyja niestety powstawaniu chorób nowotworowych.
Profesor Marcin Pasiarski, kierownik Kliniki Hematologii, Immunologii i Transplantacji Szpiku w Świętokrzyskim Centrum Onkologii, o białaczkach przewlekłych, a w kolejnym odcinku opowiemy o przeszczepach szpiku. Bardzo dziękuję panie profesorze.
Dziękuję państwu, dziękuję pani.
Magdalena Sitek, do usłyszenia.